Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Opanuj AI. Jak co miesiąc podsumowujemy nowinki ze świata sztucznej inteligencji. Witają się Przemek.
I Marcin, cześć.
Dzisiaj, jak zwykle, mamy dla Was kilka informacji na temat nowo opublikowanych modeli. W tym miesiącu było tego naprawdę sporo. Porozmawiamy też o nowych rozwiązaniach opartych o sztuczną inteligencję. Ale na początku porozmawialibyśmy o stronach głównych wielu tysięcy programistów. Jak już wcześniej zdążyliśmy to zrozumieć w tym podejściu, które się nie nagrało, naszą stroną główną nie jest Stack Overflow, ale myślę, że w przypadku setek tysięcy programistów to właśnie od Stack Overflow zaczyna się dzień pracy wielu programistów. No i chcielibyśmy ten odcinek rozpocząć od pewnego trendu, który zaczyna być zauważany właśnie w kontekście tej strony. Trendu, który jest korelowany z popularyzacją narzędzi opartych o sztuczną inteligencję. I tutaj, Marcin, takie wprowadzenie dla Ciebie. Jak myślisz, w którą stronę ta popularność Stack Overflow może iść? Coś mi mówi, że wiesz, w którą stronę to wszystko może iść.
No tak, no od stycznia jest obserwowany spadek ruchu, spadek ilości użytkowników na Stack Overflow. Mówi się o spadku około 6% użytkowników miesięcznie. Tak gdzieś właśnie donosi portal similarweb.com, który bada trafik na stronach. Nawet gdzieś tam był gorszy okres w marcu, w kwietniu, kiedy ten spadek był szacowany na około 14%. No i nie da się ukryć, że to na pewno gdzieś tam koreluje z popularnością ChatGPT, GitHub Copilot. Widać, że po prostu pojawiły się alternatywy na zadawanie pytań, na szukanie odpowiedzi na wszelkie rodzaje błędy, problemy. Więc na pewno dla Stack Overflow to nie jest przyjemna sytuacja. No ale też widać, że nie pozostają bierni, bo w zeszłym tygodniu gdzieś tam przepuścili kontratak, o którym możesz opowiedzieć.
Tak, tym kontratakiem ma być narzędzie, czy też rozwiązanie o nazwie Overflow AI, czyli można powiedzieć Stack Overflow wzbogacony o sztuczną inteligencję, taki Stack Overflow, z którym będzie można rozmawiać przy pomocy języka naturalnego. Będzie można uzyskiwać odpowiedzi na zadawane pytania, prowadzić konwersacje w kontekście tych problemów, na które napotykamy w trakcie dnia pracy programisty. No i myślę, że jest to właśnie odpowiedź na wszystkie te doniesienia medialne a propos końca popularności tego portalu, co wydawało się chyba mocno przedwczesne, biorąc pod uwagę to, ile Stack Overflow przez ostatnie lata zgromadził danych i informacji na temat tego, jak to programowanie właściwie działa i o co w tej branży chodzi. Nie wiem, czy się zgodzisz, czy właściwie zgadzasz się, że kończy się już czas Stacka?
Nie, no na pewno mają ogrom danych, pewnie najbardziej gdzieś tam wartościową bazę, pewnie obok GitHuba co do jakichś tam problemów programistycznych, no ale tutaj one są dużo lepiej opisane, skategoryzowane. Wydaje mi się, że to jest istne Eldorado i mają ogromne gdzieś tam zaplecze, żeby zbudować fajne rozwiązanie oparte o AI, wykorzystując te dane, więc jak najbardziej wydaje się, że to jest rozsądny i dobry ruch z ich strony i może powstać coś naprawdę fajnego. No, póki co dostaliśmy zajawkę gdzieś tam w formie artykułu i filmu na YouTubie, no i wiadomo, będzie ta funkcja chatbotowa, ale też z tego, co widziałem w tej subskrypcji płatnej dla firm, do organizacji Stack Overflow for Teams, tam również będzie wsparcie przy budowaniu baz wiedzy, tak żeby było łatwiej było można zgromadzić te pytania, zagadnienia, które mogą interesować większość pracowników, więc jeżeli firma gdzieś tam pracuje w Angularze, no to możemy sobie zbudować jakąś tam fajną bazę wiedzy opartą o AI, właśnie o te bazy wektorowe, która będzie sprawiać, że ludzie nie będą musieli szukać tego samego. Kto pracował w jakiejś większej firmie, wie, że to jest ogromny problem, więc tutaj wydaje się, że Stack Overflow wychodzi naprzeciw i te właśnie rewolucje związane z bazami wektorowymi, z przeszukiwaniem ich za pomocą LLM-ów, to fajnie się łączy, więc kto wie, czy Stack Overflow za pół roku nie będzie zwycięzcą tej całej rewolucji. Teraz się wydaje, że jest przegranym, no ale na pewno gdzieś tam krzyżyka na tej firmie bym nie stawiał. Tam są fajni ludzie na górze, którzy gdzieś tam od podstaw, od fundamentów to zbudowali i ja osobiście kibicuję, no bo ciężko nie kibicować będąc programistą. Prawda jest taka, że każdy wiele zawdzięcza temu portalowi. Był to portal w pełni darmowy do tej pory. Nie dałem im nawet złotówki swoich pieniędzy, a wiele zyskałem, no więc trochę bym się czuł nie w porządku, mówiąc ha, 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 dobrze wam, tak? No bo i czemu tak naprawdę?
A propos tego, że dajemy jakieś szanse powodzenia dla tego planu, to dzisiaj widziałem takiego mema, czy taką ilustrację na Twitterze, gdzie była kolejka ludzi ustawiona do okienka o nazwie proste i szybkie apki w oparciu o AI i obok było drugie wejście, aplikacje oparte o AI, które rozwiązują właściwe problemy i tam nikt nie stał w tej kolejce, tak? No i wydaje mi się, że akurat Stack Overflow ma potencjał, żeby rozwiązywać te prawdziwe problemy, bo rozwiązywał je przez ostatnie kilka dobrych lat, stał się de facto takim głównym forum programistycznym, jakby z uznaniem na poziomie całego świata. I tutaj chyba sam ten timing nie odgrywa tak kluczowej roli jak właśnie te dane. Znaczy ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że Stack Overflow przez kolejne 3 do 6 miesięcy tak naprawdę mógłby jeszcze troszkę podrzemać, zdecydować się na taką drzemkę, no ale przy tej ilości danych, które oni mają, naprawdę mało komu będzie jakby, mało kto będzie w stanie zagrozić właśnie tej stronie temu przedsiębiorstwu, nie? Więc tutaj myślę, że przy ich skali, podobnie jak przy skali Big Techów, o czym jeszcze porozmawiamy w dalszej części podcastu, te wszystkie nowinki pojawiają się z ogromną ostrożnością. Firmy za wszelką cenę chcą komunikować, że to są eksperymenty, wersje trial, wersje beta, sporo wątpliwości związanych z prywatnością, z bezpieczeństwem tych informacji. Ale myślę, że to ma szansę, ma to ogromny potencjał. No i tak jak wspomniałeś, no mnie najbardziej zainteresowała ta nowość związana z budowaniem bazy wiedzy w oparciu o AI, bo to jest chyba jeden z najczęściej pojawiających się tematów, czy też takich use case'ów dla wielkich modeli językowych. Korzystamy chociażby wewnętrznie z takich narzędzi jak PDF, GPT, które to podsumowują nam różne materiały tekstowe. No i myślę, że to jest naturalny use case po prostu dla tego typu narzędzi, bo one się poruszają w takiej przestrzeni tekstowej.
Tak, no więc pozostało trzymać kciuki, zobaczymy rollout tego rozwiązania. Pewnie w kolejnych podsumowaniach będziemy do Was wracali z tym, jak radzi sobie Overflow AI, a my tymczasem myślę, że możemy przejść do tych newsów dalszych rynkowych, bo w samych modelach też się bardzo dużo działo, mimo że lipiec mógłby się kojarzyć z jakimś sezonem ogórkowym, z jakimś rozluźnieniem, przerwą, no to gdzieś tam na tym polu zdecydowanie tego rozluźnienia i przerwy nie ma i taką chyba najgłośniejszą premierą lipca była Llama 2, czyli model wypuszczony przez Metę. Można mówić tutaj nawet, że jest to model open source, chociaż zaraz to rozwiniemy, że jest to lekkim nadużyciem. Tym niemniej jest to model dostępny dla wszystkich do pobrania, z którego możemy korzystać za darmo i dostajemy od Mety licencję komercyjną. Wcześniej w Llamie 1 tej licencji komercyjnej nie było, ona była tylko do celów badawczych. No więc jakby nie patrzeć, jest to gdzieś tam bardzo fajny ruch ze strony Mety, który znacznie obniża koszty budowania wielu aplikacji opartych o AI, no bo jeżeli sobie porównamy to do OpenAI API, do ChatGPT 3,5, a tym bardziej do 4, no to różnica w kosztach jest diametralna i to nawet nie mówimy o różnicach 4-5 razy, tylko dziesiątki, jak nie setki razy taniej, więc no to naprawdę, jeżeli mamy jakieś prostsze use case'y, no to ta Llama 2 pewnie będzie takim go-to rozwiązaniem.
Zanim wejdziemy sobie w te szczegóły techniczne, to jeszcze chciałbym podprowadzić tutaj temat wystąpienia Marka Zuckerberga u Lexa Friedmana, tego odcinka, który pojawił się kilka tygodni temu, kiedy to było? To był pierwszy tydzień lipca, o ile dobrze pamiętam.
To tak, myślę, że około miesiąca.
Tak, to był właśnie taki okres i tam pamiętam, że po pierwsze na tobie zrobiło bardzo dobre wrażenie to wystąpienie i pamiętam, że rozmawialiśmy o tym i sam Zuckerberg twoim zdaniem dobrze w tym odcinku wypadł, ale też środowisko było mocno zaskoczone tym, jak bardzo on stawia właśnie na ten model open source-like, cokolwiek by to nie znaczyło w tym świecie Mety. No bo tutaj jakby alternatywa ze strony obecnego lidera rynku, czyli OpenAI, no to jest po prostu closed source i raczej budowanie muru wokół tych wszystkich rozwiązań i wzmacnianie tej przewagi konkurencyjnej, tak? To znaczy nie do końca chwalimy się tym, co w tych modelach się dzieje, na podstawie jakiej architektury one powstały. George Hotz u Swixa w podcaście Pozdro dla kumatych likuje szczegóły architektury GPT-4, to też się odbija dużym echem, ale samo OpenAI tak naprawdę się nie odnosi oficjalnie do tego, jak ten model tak naprawdę działa. W tym przypadku mamy radykalnie inne podejście i z tego co zauważyłem, też środowisko reaguje tak, że to jest aż nie do wiary, że taka firma jak Facebook decyduje się na taki ruch, to znaczy taki model w takiej skali w stosunkowo otwartej formie, bo zaraz pewnie możesz pogłębić, co to tak naprawdę ten open source w tym przypadku znaczy.
Dobra, no ale pierw jeszcze przejdźmy sobie, co tak naprawdę dostaliśmy do dyspozycji. Realnie dostaliśmy do dyspozycji trzy modele o różnych wymiarach. Tam jest 7 miliardów parametrów, 13 miliardów parametrów i 70 miliardów parametrów. Tutaj oczywiście im więcej parametrów, tym większa wydajność, jeżeli chodzi o wnioskowanie i realizację różnego typu zadań, ale oczywiście większe obciążenie, jeżeli chodzi o zasoby, no więc możemy dopasować wariant gdzieś tam do naszych potrzeb. Oczywiście ma to wpływ na koszta. Jeżeli chodzi o sam dataset, na którym to było trenowane, to jest 2 tryliony tokenów, więc abstrakcyjne ilości, dużo. Mamy to domyślne okno kontekstowe 4000 tokenów, no, czyli z tym samym mamy do czynienia, jeżeli chodzi o ChatGPT w tej wersji w interfejsie użytkownika. Na API mamy 8000 i 32 tysiące tokenów jeszcze dostępne, no ale jest gdzieś tam przestrzeń do tego, żeby to okno kontekstowe rozszerzać. I mamy to do dyspozycji na Hugging Face. Możemy to sobie pobrać na komputer. Wystarczy wypełnić gdzieś tam skromny formularz i tyle tak naprawdę jest nam do szczęścia potrzebne. Jeżeli chodzi o porównanie tego modelu z głównym konkurentem, o którym wspomnieliśmy, czyli ChatGPT, no to mamy tutaj poziom podobny do ChatGPT 3, 3,5, z gdzieś tam małą gwiazdką, że najprawdopodobniej, jeżeli chodzi o generowanie kodu, to ChatGPT będzie lepsze, bo to widać po tym research paperze Mety, że nie ma zbyt wiele informacji co do tego, ile kodu wpompowali do tego modelu, co raczej wskazuje, że nie mają się czym aż tak bardzo chwalić tutaj. Oczywiście jest to jakieś przypuszczenie, jeszcze za mało czasu minęło, żeby były jakieś stricte benchmarki, ale zdecydowanie jest to najsilniejszy model open source, jaki jest na rynku dostępny. To też widać właśnie na Hugging Face, tam jest taka tabelka z porównaniem tych modeli. No to z tych, które nie były fine-tunowane, no to zdecydowanie jest to najsilniejszy taki base model open source.
Co ciekawe, w przypadku tego modelu nadal wykorzystujemy reinforcement learning with human feedback, więc jakby kontraktorzy poprawiający odpowiedzi z tego modelu dalej w akcji, co, o ile dobrze pamiętam, stoi w sprzeczności do tego, co Jan LeCun, czyli Chief AI Scientist w Mecie, mówił a propos dalszej roadmapy na LLM-y. Jest na pewno jakiś bottleneck na ten czynnik ludzki, tak? To znaczy musimy tych kontraktorów znaleźć, musimy ich opłacić, musimy zorganizować, zarządzić całym tym procesem fine-tuningu. No w przypadku Lamy dwójki ten proces występuje i to on występuje w naprawdę solidnej skali, bo tam strona główna tego modelu i sam research paper mówi o tym, że tam na milionach próbek, na milionach zadań tak naprawdę ten model był korygowany, jego działanie było korygowane, więc jak widać człowiek nadal się przydaje w całym tym procesie. No i co? No i teraz nic, tylko obserwować tak naprawdę potencjalne use case'y, których tak naprawdę wybuchło, bo jak wejdziemy sobie na Hugging Face'a, właśnie na ranking LLM-ów opartych właśnie o Lamę dwójkę, no to topka, top 5 praktycznie to są różne wariacje fine-tunowane na różnych datasetach tego samego modelu, czyli Lama 2 tak naprawdę przoduje, różne firmy starają się ją dostosowywać do innych use case'ów, ale tak naprawdę no, przebił wszystko, co było dostępne na rynku.
Zgadza się, no co można powiedzieć, jeżeli chodzi o ten reinforcement learning from human feedback, no to wygląda to, że w najbliższym czasie to będzie taki główny czynnik wpływający na wydajność modeli. GPT-4 pokazało, jakie to jest ważne i istotne. No i w przypadku Lamy, no gdzieś tam niezależnie od tego, co sądzi o tym Jan LeCun, zresztą każdy przedsiębiorca, wiadomo, fajnie jakby tego nie było, ale wskazuje na razie póki co, to w tym jest klucz do tych lepszych wyników niż były w przeszłości, jak się okazuje. Więc tutaj pewnie będą firmy myślały o tym, jak się tego pozbyć, a z drugiej strony no póki co nic lepszego, jak widać, nie ma. Też jestem ciekaw, jak się pojawi więcej badań, żeby w ogóle lepiej zrozumieć, skąd tak duży wpływ na wydajność tego procesu. No jest to niesamowite. Może jeszcze wracając, żeby domknąć ten temat, bo ta licencja jest stosunkowo istotna i w ogóle z jakim open source'em my tutaj mamy do czynienia, bo na pewno to nie jest taki open source, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni w świecie programowania webowego, gdzie na przykład mamy open source Reacta, widzimy cały kod źródłowy i tak naprawdę my wiemy o tej technologii niemal wszystko, jeżeli byśmy tylko tego chcieli. W przypadku Llamy dwójki, no to jest daleko do tego stanu, bo nie ma wcale tak dużej transparencji ze strony Facebooka. Nie wiemy, na jakich danych to było dokładnie trenowane. Nie znamy wielkich szczegółów co do architektury. To jakby to jest bardzo podobny poziom tak naprawdę gdzieś tam ukrycia tego wszystkiego, jak w przypadku ChatGPT. Jest taka fajna tabelka na Hugging Face z porównaniem tych modeli. Gdzieś tam, gdzie 20 chyba, to chyba nie może nie być na Hugging Face, teraz sobie zdając z tego sprawę. Jest to wynik badania gości z Uniwersytetu Stanforda i z Berkeley, z tego co korzystam. Oni wzięli pod uwagę tam chyba 21 modeli i stawkę zamyka ChatGPT jako najmniej otwarty model, ale zaraz później jest Llama 2, a potem te wszystkie modele open source, o których było głośno w poprzednich tygodniach, Vicuna i tak dalej, one są znacznie bardziej otwarte i bardziej transparentne, więc tutaj co do transparentności samego modelu, to szału nie ma. Głównie jest kwestia tego, że ten model jest dostępny do pobrania i można sobie z niego za darmo korzystać. To niestety jest problematyczne na tyle, jeżeli jesteś programistą i chcesz zbudować aplikację, to nie jest dla Ciebie to duży problem. Za to jeżeli jesteś badaczem AI, który chciałby zrozumieć, jak takie modele działają, jakie one mają luki bezpieczeństwa, jak poprawiać ich gdzieś tam prywatność, bezpieczeństwo, no to tutaj ta Llama 2 nie jest takim wielkim przełomem i mamy podobny gdzieś tam tak naprawdę wgląd w całą sytuację, jak mieliśmy do tej pory, więc nadal ci naukowcy będą musieli gdzieś tam po prostu pukać w coś, co nie wiedzą do końca, jak działa, jak zostało zbudowane, z tą różnicą, że na pewno będzie to stabilniejsze niż w przypadku GPT-4 na przykład, które jak widać się w czasie zmienia, o czym też szerzej będziemy opowiadali już za chwilę.
Tak, a propos tej otwartości, to ja może tutaj jeszcze uszczegółowię, korzystając z tego, że mam tę stronę otwartą przed sobą, uszczegółowię, w jaki sposób jest ta otwartość mierzona. Mamy tutaj tak naprawdę takie trzy obszary, to znaczy dostępność samych takich informacji technicznych, mamy dostępność dokumentacji i dostępność samego dostępu, w sensie modelu dystrybucji. No i tutaj jeśli chodzi o tę stronę techniczną, to oceniane są takie czynniki jak chociażby otwartość kodu, otwartość datasetu, wagi modelu językowego. Następnie oceniane jest to, czy wiemy, jak ten czynnik ludzki właśnie wpływał na zachowanie modelu, czyli zarówno to, na czym ludzie korygowali zachowanie modelu i jakie wagi były temu jakby przyłożone. Mamy ocenę samej licencji i tego, na co ta licencja pozwala. Ocena dokumentacji, to znaczy, czy jest zapisany kod, architektura, mamy jakiś preprint, czyli taki draft, szkic, mamy paper, samą pracę naukową. Model card, wydaje mi się, że to jest jakaś specyfikacja, o ile się nie mylę. I datasheet, to też mogą być jakieś takie informacje pomocnicze. No i sam access, który jest tutaj opisany jakby pod dwoma kątami, to znaczy, czy możemy sobie pobrać paczkę z takim modelem, albo jakąś taki executable wykonywalny i czy mamy dostęp przez API, no i tak jak faktycznie Marcin powiedział, w przypadku dwóch modeli, które wydają się być pod takim kątem medialnym, po dwóch skrajnie różnych stronach tego świata open source, czyli ChatGPT i Llama, tych czerwonych punkcików jest niepokojąco dużo w niepokojąco podobnych miejscach, także tak to właśnie z tym open source'em bywa.
Dokładnie tak, tym niemniej na pewno bardzo to jest i tak świetnie, na pewno to popycha ten open source, może pojawią się kolejne bardziej otwarte modele dzięki temu. Raz jeszcze, jeżeli chcecie sobie przetestować tą Llamę 2, no to można ją z Hugging Face'a pobrać, a jeżeli nie chcecie pobierać, to po prostu jest Hugging Face łamane na chat i tam właśnie głównym modelem podłączonym pod ten interfejs jest właśnie Llama 2, więc można sobie z nią porozmawiać, pokonwersować i zobaczyć, jak to działa. No jak mówiłem, spodziewałbym się podobnych wyników jak w przypadku darmowego ChatGPT, co jest naprawdę fajne.
Możemy kontynuować temat modeli, ale tym razem ze stajni Google'a i ze stajni firmy Anthropic. Chcielibyśmy tutaj powiedzieć o dwóch ważnych release'ach, dwóch stosunkowo głośnych modeli. Mamy w końcu Barda dostępnego w Unii Europejskiej. Wspominaliśmy o Bardzie w ostatnich odcinkach tych naszych miesięcznych podcastów z cyklu OpenAI. Mówiliśmy o tym, że tak naprawdę jest nam bardzo smutno i nie możemy spać z tego powodu, że jednak Unia Europejska tutaj nie wspiera tej dystrybucji Barda. No ale finalnie w lipcu ten Bard się pojawił. Przeprowadziliśmy testy. Testy możecie już zobaczyć na naszym kanale, bo myślę, że ten podcast ukaże się potem, jak już pojawi się premiera naszego filmu na kanale YouTube. No i cóż, może o samych wynikach jeszcze za chwilę. W każdym razie, co ciekawe, Google bardzo ostrożnie podchodzi do samej dystrybucji Barda, co też Marcin pewnie możesz zaraz jeszcze tutaj opisać. Sam Bard nie jest przedstawiany tak jak inne pełnoprawne produkty Google'a, jest olabelowany, więc jest tam tona korporacyjnej ostrożności. Może powiesz, z czego ta ostrożność wynika w przypadku Google'a?
No chyba z kultury organizacyjnej tej firmy i tego, że tam raczej jest podejście na to, że wiele możemy stracić, niewiele możemy zyskać jako główny potentat na rynku. I to widać, no jest ta labelka eksperyment, widać to też po tym, jak sam Bard działa. No dość często spotkamy się z odpowiedzią nie potrafię, nie umiem i przepraszam, które gdzieś tam w ChatGPT pojawia się znacznie rzadziej i raczej w ChatGPT to się pojawia przy tematach jedynie jakichś no, skrajnie wrażliwych i w oczywisty sposób przewidywalnych, jakby niezgodnych też z sympatią pracowników OpenAI, no które gdzieś tam się pokrywają z sympatiami większości do innych szemowej, więc jakieś takie tematy związane z rasą, z płcią, no to tam gdzieś tam nagle pojawia się ściana, widać ten mechanizm filtrowania. W przypadku Google'a jest to wszystko, plus jeszcze dużo większa ostrożność co do realizacji już konkretnych zadań. Gdzieś tam widać, że oni bardzo nie chcą, żeby ten model halucynował i wprowadzał w błąd. I tu jakby no też trzeba się zastanowić, co jest lepsze, a co jest gorsze. Pewnie znaleźliby się ludzie, którzy uważają, że to jest powód do pochwały dla Google'a. Ja gdzieś tam jestem trochę bardziej otwarty na to ryzyko w przypadku korzystania z tych LLM-ów. Uważam, że na tym etapie powinniśmy po prostu korzystać z tych wszystkich pomyłek jako źródła danych o tym, co powinno zostać ulepszone w przyszłości. Takie zamykanie się na te problemy chyba sprawi, że spowolnimy właśnie proces ulepszania. Takie gdzieś tam ja mam do tego podejście. No ale fajnie, że jest alternatywa. A co do samych wyników, to sam jestem, Przemek, ciekawy, jak tam te twoje eksperymenty wyszły w praktyce, czego się dowiedzieliśmy?
Zaczęło się zaskakująco, bo zacząłem od zadania, może jeszcze krok wstecz. Przed oboma asystentami, przed czatem GPT i przed Bardem, o czym właśnie mówię w naszym filmie na YouTubie, postawiłem 8 zadań z różnych światów, z różnych powiedzmy przestrzeni problemów. I zacząłem od stosunkowo prostego wyzwania, to znaczy przytocz mi kilka faktów na temat Roberta Oppenheimera, korzystając z fali popularności wiadomego filmu. I przede wszystkim podaj mi źródła na ten temat. Jakby chciałem sprawdzić, jak oba te modele radzą sobie z problemem halucynacji i też czy wzmacniają wiarygodność w kontekście jakby pozyskiwania odpowiedzi. No i tutaj było 1-0 dla Barda. Bard bardzo dobrze poradził sobie z zwróceniem źródeł i wydaje mi się, że tutaj można poczuć akurat taki vibe googlowski. To znaczy mamy informacje w wyszukiwarce, do każdej informacji mamy przypięty link i mamy też model, który działa jakby w obrębie tego samego mindsetu, w obrębie tej samej firmy. ChatGPT tutaj poinformował mnie, że jakby jego intencje są dobre, stara się wykorzystywać publicznie dostępne dane w internecie, ale ma cut-off i też nie może zdradzać wszystkich szczegółów związanych z tym, jak on działa, co zresztą widać na naszym filmie. I to było 1-0 i w tym momencie miałem taki mocny znak zapytania, i tak naprawdę sam się zaskoczyłem, bo nie ukrywam, zacząłem nagrywanie tego filmu z tezą, to znaczy wydawało mi się, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że ten ChatGPT tak naprawdę zmiecie tego Barda, co w praktyce okazało się prawdą, ale w tym pierwszym zadaniu byłem zaskoczony. Potem, czego może nie będę zdradzał, bo też macie film na YouTubie i możecie sobie ten film obejrzeć, potem przeszedłem do zadań matematycznych, przeszedłem do zadań związanych z wcielaniem się w konkretne role. Chciałem, żeby Bard i ChatGPT pomogły nam rozbudzić kreatywność naszego kanału YouTube'owego, żeby nam zaproponowały pomysły na nowe filmy. Koniec końców tym ostatecznym wynikiem okazało się 7-2 dla ChatGPT ze szczegółami, które są zawarte w tym filmie, który jest na naszym YouTubie. Moje osobiste, subiektywne wrażenia są takie, że GPT-4 jest jednak na innym poziomie, jeśli chodzi o kreatywność i kontekstowość. To znaczy odpowiedzi, które dostawałem z Barda były poprawne, ale były bardzo generyczne. Ale też tutaj od razu mówię sam sobie, że paradoksalnie to wszystko staje się takie nudne i przewidywalne miesiąc po tym, jak tak naprawdę opadały nam szczęki, patrząc na to, jak te modele działają. Tak, znaczy miesiąc mija i my już mówimy, że to jest zbyt generyczne, zbyt ogólne, co też pokazuje, jaki ten postęp i w jakim tempie ten postęp się po prostu odbywa. Więc podsumowując, 7-2 dla ChatGPT Plus. Tutaj warto zaznaczyć, że to jest ChatGPT Plus oparty o GPT-4. Konkretne zadania, a jest ich 8 na naszym YouTubie. No i Bart, który jest dostępny, który myślę przynosi sporo plusów w tym, że jest dostępny, ale jeszcze nie jest na poziomie GPT-4, więc zapraszam do oglądania, bo film powinien być już dostępny w momencie, jak słuchacie tego odcinka.
Dobra, i jest też kolejny model, który się pojawił. Zatrzęsienie nowych modeli. Jest to Claude 2 od Anthropic, który za to już w GPT-4 jest znacznie bliżej, jeżeli chodzi o wydajność. Mamy tutaj też przede wszystkim coś, czym jest w oczywisty sposób lepsze, czyli większe okno kontekstowe i to znacznie większe, bo 100 tysięcy tokenów, czyli 3 razy więcej od najbardziej gdzieś tam silnego modelu GPT-4, jaki jest obecnie dostępny, czyli 32 tysiące tokenów. No to już sprawia, że jesteśmy tam w stanie wgrać książkę około 250 stron, no więc to jest niesamowity wynik. Nie miałem niestety okazji przetestować tego jeszcze w praktyce, no bo Cloud 2 nie jest dostępny w Unii Europejskiej z tych samych zapewne powodów, z których musieliśmy dłużej też poczekać na Barda. To są wszystko tematy związane z RODO, więc nawet jeszcze nie mamy regulacji stricte dotyczących AI, ale już w Unii Europejskiej niestety są problemy z dostępnością modeli, no na co narzekałem w poprzednich podsumowaniach i teraz widzimy, że to faktycznie gdzieś tam w praktyce już teraz występuje, a co dopiero jeszcze będzie, jeżeli chodzi o jakąś tam przyszłość. Tym niemniej mamy bardzo podobne wyniki do GPT-4. Widać, że GPT-4 gdzieś tam na podstawie pierwszych porównań lepiej sobie radzi z rozumowaniem, ale jeżeli chodzi o stricte pisanie bądź analizowanie właśnie plików, no to wygląda na to, że Cloud 2 radzi sobie nawet lepiej od GPT-4, a jednocześnie jest znacznie tańszy, 4 do 5-krotnie tańszy, jeżeli chodzi o kole do API. Jeżeli przeliczymy na 1 000 000 tokenów, no to za Cloud 2 płacimy około $11, podczas gdy za GPT-4 zapłacimy $60, korzystając z okna 32 tysiące, a tam mamy do dyspozycji okno 100 tysięcy, no więc jakby jeżeli chodzi o koszta, no to naprawdę gdzieś tam Anthropic radzi sobie lepiej i pewnie wiele firm, zwłaszcza w Stanach, które szukają silnego modelu, będą się właśnie zgłaszały do Anthropica, a nie do OpenAI. Jest to świetne, bo zapewne pozytywnie wpłynie na ceny również gdzieś tam ze strony OpenAI i na wydajność i na to, że to okno kontekstowe w GPT-4 pewnie też niedługo urośnie, więc to jest świetne. Tak samo zresztą jak obecność Barda jest świetna, który radzi sobie lepiej właśnie z podawaniem źródeł, to pewnie również będzie czynnik motywujący OpenAI do poprawy na tym polu. Więc jest to naprawdę fajne. Jeszcze może Przemek spełni, bo w Cloud 2 jest nacisk nie tylko na wydajność, ale również na bezpieczeństwo i etykę. I o tym myślę, że warto wspomnieć.
Tak, zgodnie z tymi informacjami, które pojawiają się w release notesach, mamy 2-krotną poprawę wyników i też jakby odporności na wrażliwe prompty, które odkrył tak zwany proces red teamingu, który wdrożył Anthropic. W dużym skrócie cały ten proces red teamingu polega na tym, że w obrębie firmy ustanawia się zespół, który ma coś zepsuć, że tak powiem, albo zespół, który ma wykryć podatności w danym rozwiązaniu. To są właśnie te red teamy, czyli zespoły, które próbują atakować jakieś rozwiązanie. I takie red teamy, czy też tematyka red teamingu staje się coraz bardziej popularna właśnie w kontekście sztucznej inteligencji, bo samo bezpieczeństwo również staje się o wiele bardziej ważnym tematem i etyka tego, jak te modele się zachowują, jakie dane zwracają, czy odpowiadają zgodnie z tekstami demokratów czy republikanów, w zależności od tego, która partia więcej tych publikacji tworzy. W każdym razie w przypadku Clouda 2 mamy, zgodnie z informacjami tutaj firmy Anthropic, dwukrotną poprawę tego bezpieczeństwa na podstawie tych testów wewnętrznych, co na pewno przełoży się w pozytywny sposób na to, jak szybko ten model zostanie spopularyzowany i też szczególnie, o czym jeszcze pewnie będziemy mówić za chwilę, jak dużo enterprise'ów i VPs i SVPs of engineering przekona się do stosowania AI w swoich firmach, bo to nie jest jeszcze cały czas takie oczywiste.
Dobra, no i odwoływaliśmy się tutaj zarówno w przypadku Barda, jak i Cloud 2 do porównań z GPT-4, który powiedzmy jest królem i wzorem, jeżeli chodzi o wydajność i możliwości, no ale gdzieś tam pojawiły się głosy wątpliwości, głosy krytyki, że to GPT-4 może wcale nie jest takie fajne, jak nam się w marcu wydawało, bo panowie z uniwersytetu, już nie pamiętam jakiego, chyba Stanforda, ale nie jestem teraz pewien, wykonali badania, które porównywały wydajność modelu tego właśnie wersji marcowej do wersji czerwcowej i jak się okazało, w wielu metrykach stosunkowo istotnych doszło do redukcji, do spadku wydajności i to znacznego, gdzieś tam, jeżeli chodzi o pytania z tego, co kojarzę, związane z liczbami pierwszymi, no to skuteczność spadła chyba z 97% do 2%, więc to naprawdę jest wielki spadek, ale to też tak naprawdę pokazuje słabości samych LLM-ów w tego typu zadaniach, no bo one jakby, jeżeli chodzi o matematykę, to one wcale nie liczą, tylko gdzieś tam zgadują na podstawie tekstu te odpowiedzi i to po prostu jasno widać. I teraz pytanie, czy to są w ogóle metryki, które powinniśmy jakoś blisko testować, badać, mówiąc o tym, czy ten model działa jak powinien, czy nie, no bo on sam w sobie po prostu do tego nie służy, nie przez przypadek, zresztą mamy tą wtyczkę Wolfram w ChatGPT, do której powinniśmy delegować tego typu zadania. Ja osobiście nie zauważyłem spadku tej wydajności w moim użyciu gdzieś tam jako przedsiębiorcy, programisty, który próbuje jakieś tam bardziej konkretne, oparte o kontekst i wydaje mi się trochę lepiej dopasowane zadania wykonywać. No tym niemniej taki gdzieś tam spadek wydajności został w tym badaniu wykryty 18 lipca. To bardzo się szerokim echem odbiło na Twitterze, to się szerokim echem odbiło na LinkedInie i też nie da się ukryć, że gdzieś tam my chyba trafiliśmy na to badanie w czwartek rano przed pierwszymi warsztatami i trochę gdzieś tam się zapaliśmy za głowę, że fajnie wiedzieć, że bardzo może będziemy uczyli czegoś, co nie działa jak powinno, no ale gdzieś tam po tym, jak się bliżej temu przyjrzeliśmy, zrobiliśmy research i też poszukaliśmy gdzieś tam opinii ekspertów, no to pojawiły się trochę wątpliwości na temat metodologii tego badania, no i też pojawiła się odpowiedź ze strony OpenAI, który po prostu twierdzi, że to jest efekt fine-tunowania, usprawnienia tak naprawdę modelu, żeby on sobie ogólnie lepiej radził, a czasami po prostu rykoszetem niektóre benchmarki dostają.
Żeby wejść trochę głębiej w ten temat, to warto też wspomnieć o krytyce tego paperu, takiej zdrowej krytyce, która po prostu komentuje tę pracę naukową, o której ty, Marcin, wspomniałeś, bo tak naprawdę na przestrzeni kilku następnych dni pojawiły się wątpliwości i pojawiło się inne spojrzenie na tę pracę, która ocenia właśnie to, jak GPT-4 i GPT-3,5 działa. No i tam została zwrócona uwaga na, powiedzmy, wybór kryteriów, pod kątem których wydajność tych modeli zostaje oceniana. To znaczy bardzo nietypowy wybór tych kryteriów, bo oczywiście nagłówki twitterowe rozgrzały się jakby bębniąc o tym, że na przykład coding abilities spadło, to znaczy, że GPT-4 coraz słabiej radzi sobie z programowaniem. Tymczasem w tej pracy, o której wspominamy, było powiedziane wprost, że to nie chodzi o stricte umiejętności programistyczne, ale o wykonywalność odpowiedzi. Sytuacja zmieniła się w ten sposób, że po prostu jak korzystaliśmy z GPT-4 na wiosnę, to odpowiedzi, które uzyskiwaliśmy, częściej zawierały surowy kod, który po prostu można było wrzucić do edytora i go wykonać. Tymczasem w tym modelu czerwcowym, który pojawił się, o ile dobrze pamiętam, 13 czy w okolicach 13 czerwca, mieliśmy jakieś dodatkowe komentarze do tego kodu i po prostu przez te komentarze sam kod nie był wykonywalny, więc to, co było tak hucznie nazywane jako coding abilities degradation, okazało się po prostu dodatkowymi komentarzami. No i podobnie w przypadku tej degradacji umiejętności matematycznych, tam też jakby przeanalizowano szczegóły tej krytyki, przeanalizowano szczegóły tego, co tam tak naprawdę się zmieniło. I wygląda na to, że sytuacja zmieniła się tak, że po prostu model w inny sposób zgaduje odpowiedź, w obu przypadkach nie podążając żadnym konkretnym algorytmem obliczania tych liczb pierwszych, o których ty, Marcin, wspomniałeś. To znaczy, to nie jest tak, że w kwietniu GPT-4 potrafił obliczać ten problem danym algorytmem, czy tam radzić sobie z tym problemem danym algorytmem, a w czerwcu już nie potrafi. W obu przypadkach de facto mógł nie wykorzystywać tego algorytmu, tylko zgadywał troszkę inaczej na podstawie prawdopodobieństwa, na podstawie tych danych, na których był fine-tunowany. Co ciekawe, jakby cały ten timeline zawierał jeszcze dwa takie elementy, o których nie powiedzieliśmy, bo wszystko zaczęło się od pogłosek na Hacker Newsie, na Twitterze, gdzieś tam jakichś postów na forach, gdzie ludzie po prostu pytali innych, czy też zauważyliście, że GPT-4 zachowuje się gorzej lub po prostu odpowiada jakoś słabiej w poszczególnych obszarach. No i tutaj przedstawiciele firmy OpenAI mówili, że nic takiego nie ma miejsca. Potem pojawiła się ta praca, o której mówimy od kilku minut, no i potem pojawiła się poprawka na blogu OpenAI, że słuchajcie, faktycznie są zmiany, ale te zmiany wynikają z tego i tamtego, co zostaje bardzo ciekawie podsumowane w jednym z artykułów, które czytaliśmy, że tak naprawdę capabilities, czyli jakby możliwości tych modeli są w niezmiennej formie, ale behavior, czyli zachowanie tych modeli się zmienia. To znaczy, jak stosujecie te same prompty, to na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy mogliście na ten sam prompt dostawać inną odpowiedź. Ale to nie znaczy, że jak zmodyfikujecie prompta, to tej odpowiedzi nie uda się uzyskać.
Zgadza się, no co na pewno po raz kolejny można wyciągnąć jakieś pozytywne aspekty tej sytuacji. Tutaj na pewno myślę, że OpenAI będzie bliżej śledziło większą ilość benchmarków, wprowadzając zmiany w swoim modelu. No i też widać, że zdecydowali się na to, żeby nie sunsetować tych modeli marcowych i pewnie też będą bardziej gdzieś tam się starali, aby były konkretne modele dostępne w API i żebyśmy mogli po prostu się dostosować do konkretnego wydania modelu, tak żeby to było, nasze rozwiązania były bardziej stabilne, bo mamy określone prompty dopasowane do określonego wydania tego modelu. Biorąc pod uwagę, że nie mamy transparencji, tak naprawdę nie wiemy, co się zmienia, no to chociaż tyle OpenAI musi nam zapewnić i na pewno gdzieś tam inni dostawcy tego typu gdzieś tam najsilniejszych modeli będą na to zwracali uwagę, więc tutaj medialnie OpenAI dostało dość mocno po głowie i na pewno mieli to na uwadze, żeby tego typu gdzieś tam błędów nie popełniać. To są tak naprawdę, wydaje się, bardziej błędy komunikacyjne, ja bym tak to postrzegał. Oczywiście są teorie spiskowe, że oni faktycznie obniżają tą wydajność, bo mają za duży ruch, chcą oszczędzać, wiadomo, można się milion rzeczy domyślać. Ja zakładam tutaj dobre intencje, bo póki co nie mamy dowodów na nic innego. No więc myślę, że to ogólnie to badanie, mimo wszystkich swoich problemów i wad, pozytywnie gdzieś tam wpłynie na nas jako na użytkowników.
A teraz czas na tematy o lekko podkręconym poziomie ostrości, tematy związane z, powiedzmy, oporem przed adaptacją, przed wdrożeniem AI w firmach i gdzieś tam w sektorze edukacji. No i na sam koniec też AI doomerism, bo zostawiliśmy sobie takie mięsko na sam koniec, czyli fala ekspertów, fala działaczy, pracowników naukowych, którzy przestrzegają przed wykorzystywaniem sztucznej inteligencji, a właściwie przestrzegają przed tym, jak ta sztuczna inteligencja wpłynie na ludzkość. Ale to sobie możemy zostawić na sam koniec. Teraz pogadajmy troszkę o oporze, który zauważamy też my prywatnie w wielu miejscach w kontekście właśnie wykorzystywania sztucznej inteligencji. Mówiliśmy wcześniej o Bardzie i o tym, że Google bardzo ostrożnie podchodzi do tego, jak komunikuje kolejne wydanie tego produktu. Mówiliśmy o wszystkich labelkach pod tytułem eksperymenty i tak dalej, i tak dalej. No i jeden z twoich ulubionych autorów, Marcin, w ostatnim artykule dość dobrze podsumował cały ten opór. Ten opór jest, istnieje, ale jakby nie jest chyba do końca, powiedzmy, cały ten opór nie przyniesie takich korzyści, jak ci wszyscy liderzy, którzy ten opór stosują, mają nadzieję, że przyniesie, więc opowiedz, o co tutaj może chodzić.
No, wydaje mi się, że on nawet nie przyniesie ani korzyści, ani też nie przyniesie nawet realizacji tych celów, czyli tego, żeby gdzieś tam pracownicy nie korzystali z tego typu rozwiązań, no bo jak wskazuje właśnie profesor Molik, no czyli ten jeden z moich ulubionych gdzieś tam twórców internetowych, którzy się wypowiadają na temat modeli AI, gdzieś tam zabranianie na ogół się sprowadzi do tego, że ktoś zamiast na komputerze służbowym będzie z ChatGPT korzystał na komputerze prywatnym do celów służbowych bądź na telefonie komórkowym, no bo jeżeli to narzędzie faktycznie komuś pomaga w pracy, to ludzie na ogół tego typu ograniczenia po prostu obchodzą, co tak realnie no, obniża bezpieczeństwo firm, bo nie dość, że dane, które nie powinny trafić na urządzenia prywatne, które wiadomo są gorzej chronione od urządzeń firmowych, będą tam trafiały. Plus no, nie będziemy edukowali pracowników, jak właściwie korzystać z tego typu rozwiązań w sposób bezpieczny i adekwatny do potrzeb firmy, więc tak naprawdę firmy na tym mogą stracić, jeżeli będą ignorowały, banowały, bądź też no, ta trzeci wariant, taki najbardziej rozsądny, chociaż nadal nieidealny, to jest centralizowanie, czyli tworzenie jakichś własnych rozwiązań gdzieś tam albo w oparciu o API, albo jeszcze nie daj Boże jakieś własne modele, no bo wiadomo, że to są takie koszta, że porywanie się obecnie na tworzenie własnych modeli, zwłaszcza gdzieś tam działających tak ogólnie jak ChatGPT, no to jest jakieś samobójstwo i głupota, mi się wydaje. Więc no i też nie mówiąc o tym, że jeżeli scentralizujemy sobie ChatGPT za pomocą jakiegoś własnego interfejsu i kolowania do API, no to nie mamy dostępu do pluginów, płacimy za to więcej i może się okazać, że firma po prostu nie też będzie traciła pieniądze, to już nie będzie miała wielu gdzieś tam usprawnień, które OpenAI nam zapewnia. I gdzieś tam no, profesor Molnik właśnie zachęca do tego, żeby jednak trochę odważniej do tego podejść i edukować i sprawić, żeby pracownicy korzystali z tego w sposób świadomy, bezpieczny. Ja do końca no, gdzieś tam nie rozumiem tej paniki związanej z prywatnością i bezpieczeństwem. Jest to usługa chmurowa, jak każda inna, która ma określony regulamin, określone zasady. Mamy powiedziane, co zrobić, żeby te dane nie były wykorzystywane do trenowania modelu. Oczywiście musimy się liczyć z procesorem, że ta usługa staje się procesorem naszych danych, ale tak samo jak się liczymy w przypadku GitHuba, Google Docsów i wielu innych usług, z których korzystamy gdzieś tam namiętnie w firmach. Więc no, tak samo bym na to patrzył i nie popadał tutaj w jakąś paranoję, bo wydaje mi się, że ona zupełnie nie jest na miejscu i nie jest potrzebna i może po prostu negatywnie wpłynąć na firmy, na poziom zadowolenia pracowników, nawet na ich retencję, więc po co iść w tym kierunku. Czy masz jakieś przemyślenia, Przemek?
No ja mam jeszcze przemyślenie związane z tym, że możemy wyjść poziom wyżej z kontekstu jednej firmy do kontekstu kilku firm. Jak wprowadzimy do tej dyskusji temat konkurencji, jakiegoś takiego competitive advantage, to się okaże, że AI może być dźwignią twojej konkurencji i po prostu jakby o ile regulacje wprowadzasz na tym poletku lokalnym, to już tych regulacji na takim poletku globalnym raczej nie wprowadzisz, więc teraz są dwa podejścia tak naprawdę, tak? Albo się zaadaptujemy do tych zmian, które pojawiają się na rynku i zastanowimy się, jak korzystać z czegoś, co wydaje się tak naprawdę no, kolejną falą, która po prostu jest, przyszła i z nami zostanie. Albo gdzieś tam będziemy stać okrakiem, będziemy się kopać z tym koniem, tak naprawdę nie wiedząc, co w tym momencie robi nasza konkurencja. Wydaje mi się, że koniec końców koniec końców to się sprowadza do jakiejś takiej przeżywalności naszego biznesu, nie? Więc jeśli ta przeżywalność polega na tym, że twoja konkurencja analizuje te tematy związane ze sztuczną inteligencją, stara się wykorzystywać narzędzia takie jak ChatGPT+, żeby optymalizować koszty, a ty tego nie robisz, to być może ta przeżywalność biznesu nie jest jakby tak zachowywana, jak być może powinna być, nie? Albo nie jest tak optymalizowana, więc to mi przyszło do głowy, bo wydaje mi się, że to jest też taki kontekst, o którym często zapominamy w naszym prywatnym życiu, no nie? Jak się zmagamy z jakimiś nowościami i zmianami, to znaczy ten klasyczny zoom out to jest często wyjście z wielu problemów, to znaczy popatrzenie z jakiejś dalszej, szerszej perspektywy na to, co się dzieje na świecie, co się dzieje wokół nas, jakby poradzenie sobie z tą perspektywą, żeby czubek własnego nosa to jest jakby koniec świata, koniec perspektyw i myślę, że w przypadku firm to może być też również pomocne. No i oczywiście to nie jest tak, że my tutaj jakoś naiwnie do tego tematu chcemy podejść, na przykład powiem wprost, na szkoleniach, które organizujemy, też mamy całą dedykowaną sekcję na temat tego, jak o tą prywatność zadbać, jak to bezpieczeństwo zapewnić. Mówimy o tym, czym jest na przykład Reddit Rule, czyli powiedzmy jedna z takich rekomendacji związanych z bezpiecznym wykorzystywaniem tych narzędzi opartych o AI w twojej firmie. No ale jakby to jest taki fundament. Pytanie, co na tym fundamencie chcesz zbudować? Jakby jak ograniczasz się do tego, no to z naszego doświadczenia wydaje się, że naprawdę tracisz sporo. To chciałem dodać.
Jakby wydaje mi się, że to odpowiedzialne podejście do AI jak najbardziej jest dostępne, możliwe i to jest wiedza, którą można pracownikom przekazać właśnie w ciągu jednego dnia szkolenia i nie są tutaj potrzebne po prostu bany czy jakaś centralizacja, która ma naprawdę duży koszt. Jeszcze, no bo mówiliśmy o tym aspekcie biznesowym, jest oczywiście jeszcze aspekt tak najbardziej, jeszcze bardziej obrazoburczy gdzieś tam, disruptive powiedzmy, ciężko mi teraz to przetłumaczyć, zakłócający gdzieś tam status quo, czyli wpływ ChatGPT na edukację. No bo jak się okazuje, wiele gdzieś tam form zadań domowych, które kiedyś były trudne i czasochłonne i przez to się gdzieś tam sprawdzało zaangażowanie, poziom rozumienia wiedzy uczniów, teraz nagle stają się proste i łatwe dzięki ChatGPT. Chodzi o wszelkie rodzaju eseje, testy i tego typu historię. No teraz z AI to można robić naprawdę prosto i co najważniejsze, też niespecjalnie jest sposób, żeby wykryć to, czy ktoś z tego AI skorzystał. Wiele rozwiązań powstaje. Tutaj też się na początku czytało o wielu artykułach, że tu ktoś tu zbudował jakąś apkę i ChatGPT zaorane, jak się okazuje. Nie, bo te rozwiązania nie działają w sensie i mają bardzo dużą ilość false positive'ów i może być tak, że po prostu wiele osób zostanie niesłusznie posądzonych o wykorzystanie AI, a też część po prostu, a bardzo duża część, gdzie to AI faktycznie zostało użyte bądź też nadużyte, bo to też wydaje mi się, że jest istotne, nie zostanie wykryte. No więc tutaj nauczyciele za pomocą takich nauczycieli z tym problemem ChatGPT sobie nie poradzą. No i teraz pytanie, jak do tego podchodzić? Możemy tutaj pewnie wyjść na ulicę, krzyczeć precz z maszynami i prosić tutaj panów w Brukseli, żeby przybyli na pomoc i zabronili w ogóle korzystania z tego typu usług, co się zresztą dzieje i widać, że panowie i panie w Brukseli bardzo ochoczo tutaj łapią za pióra, za swoją broń prawniczą i próbują tutaj uratować świat. Czy to się uda? Obawiam się, że nie, jak już o czym wspominałem. A można by było to potraktować jako sygnał do tego, że może czas najwyższy, żeby trochę zmienić to podejście do edukacji i zmienić procesy, z których korzystamy od 150 lat, bo świat się zmienia, a teraz się zmienił na tyle, że już nawet nie jesteśmy w stanie tego zignorować, więc może mniej pisania esejów i rozprawek, a więcej zadań wymagających kreatywności, kolaboracji, krytycznego myślenia, to chyba gdzieś tam byłby fajny kierunek. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to łatwo powiedzieć, trudniej zrobić i że to wymaga gdzieś tam dużo zastanowienia i na pewno krótkoterminowo wpłynie negatywnie na gdzieś tam poziom stresu, ilość godzin pracy spędzanych przez nauczycieli, ale można z tego też to wykorzystać jako impuls do pozytywnej zmiany i czy tak będzie, szczerze mówiąc, no bo nie ukrywajmy, że to jak szkoła wygląda i działa, to już jest dawno do zmiany, nie? Nawet bez tego AI już było. A teraz po prostu zamiast próbować udawać, że o nic się nie dzieje, no to zróbmy z tego coś dobrego. Taki jest dziś mój wniosek.
Widać było, jaki jest impact takiego niedziałania w przypadku COVID-u, nie? Który wpłynął na edukację, który spowodował, że szkoły nagle musiały dowiedzieć się tego, czym jest Zoom, czym jest Google Meet, czym są Teamsy, jak przeprowadzać zajęcia zdalnie w epoce, kiedy setki tysięcy firm tak naprawdę eksperymentowało z tym tematem i to nie był nowy software, to był software, który był dostępny na rynku, ale po prostu pojawiła się potrzeba, przyszedł ten czarny łabędź, który przychodzi raz na kilkanaście lat i po prostu zmusił szkoły do tego, żeby się przystosować. No i w takiej sytuacji widzieliśmy ten impact negatywny. W tym przypadku wydaje się, że tej kontroli jest zdecydowanie więcej, bo naprawdę jest sporo wysiłku jakby wkładane w to, żeby zrozumieć, czym jest to AI tak naprawdę, jak to się je, jak się z tego korzysta, z jakimi zagrożeniami się wiąże. W pewnym sensie to tempo jest regulowane, można powiedzieć, chociażby właśnie przez panów i panie w Brukseli, o czym wspomniałeś, więc to też nie jest tak, że po prostu ta fala przyszła i wszyscy się musimy utopić. No jakby te wysiłki nie do końca są podejmowane. Chociaż to też jak o tym mówimy, to od razu mam taką gwiazdkę z tyłu głowy, że jednak dzieci nie mamy i jakby nie mamy też takiego pełnego obszaru, jak na przykład szkoły prywatne eksperymentują z programami, z tym, jak te programy są przekazywane. No ale coś mi mówi, jakbyśmy pogrzebali głębiej i sprawdzili, jaka jest taka, powiedzmy, opinia ludu a propos systemów edukacji, no to jakby nie byłby to taki najbardziej innowacyjny sektor, biorąc pod uwagę te wszystkie narzędzia, które teraz na rynku są. Mi, muszę powiedzieć, szczęka opadła w momencie, kiedy przy śniadaniu wielkanocnym usłyszałem, że członkowie mojej rodziny korzystają z czata GPT. Jakby dla mnie to był wtedy taki sygnał, że coś grubego się dzieje tak naprawdę, więc to może tyle w tym temacie.
Dobra, no jest drugi temat, jeszcze chyba tak naprawdę bardziej kontrowersyjny, o którym Przemek wspominał na początku. No gdzieś tam w internecie coraz więcej opinii o tym, że nadchodzi apokalipsa i że ona tak naprawdę jest nieunikniona. Gdzieś tam z takimi głosami na szerszą skalę spotkałem się za pośrednictwem podcastu Lexa Friedmana, gdzie gdzieś tam w kwietniu, w maju wystąpił naczelny pesymista świata AI, czyli Eliezer Jutkowski, który no od 20 lat gdzieś tam mówi, że się musimy szykować na śmierć i koniec naszego gatunku, bo gdzieś tam Terminator nadchodzi. Oczywiście tutaj robię lekkiego strawmana, bo pan Eliezer jest osobą bardzo inteligentną, rozeznaną, elokwentną i wszystko, co mówi, jest spójne i na pewno obalenie jego argumentów to nie jest wprowadzenie tego, że on obejrzał jeden naiwny film science fiction. No tym niemniej gdzieś tam on te czarne wizje rozsnuwa, no i w Polsce gdzieś tam jego głosem przemawia profesor Andrzej Dragan, znany i lubiany między innymi z kanału sportowego, no też oczywiście książek, no i występów.
Ze środowiska naukowego, powiedzmy, znany przede wszystkim.
Tak, no profesor UW fizyki, więc jak najbardziej też osoba inteligentna, elokwentna, oczytana. No tym niemniej, zresztą nie powiedział tego wprost, aczkolwiek mówił, że jest aktywnym słuchaczem Lexa Friedmana, więc coś mi się wydaje, że ten odcinek z Eliezerem również był przez niego wysłuchany. No i gdzieś tam potem podczas jego wystąpień w podcaście Didaskalia dwukrotnym, no wiele gdzieś tam tych argumentów Eliezera zostało przytoczonych przez Andrzeja Dragana. Między innymi to, no, że hodujemy wroga, który niewątpliwie się nim stanie, który przewyższy nas pod każdym punktem, zdominuje i w zasadzie no jest po nas i gdzieś tam Andrzej Dragan nie widzi żadnego pozytywnego scenariusza. Tutaj również no to jest gdzieś tam parafraza, mam tutaj cytaty bezpośrednie z tego podcastu. No tym niemniej bardzo czarne wizje, bardzo pesymistyczne podejście, bardzo też no takie podejście, że tak będzie i niespecjalnie możemy coś z tym zrobić. Jest to, kurczę, no jak się tego słucha, to jest bardzo przekonujące, no bo tak jak mówiłem, wychodzi to z ust osoby, która jest inteligentna, oczytana, no też myśli racjonalnie siłą rzeczy przez to, że jest fizykiem i gdzieś tam uprawia tą naukę od lat. No tym niemniej jest tym wszystkim jeden kluczowy problem, że te wszystkie gdzieś tam przemyślenia są oparte o jedno ukryte założenie, że AI uzyska świadomość, że będzie to świadomość nastawiona wrogo do człowieka i że będzie to również gdzieś tam same możliwości AI będą na poziomie takim samym, a tak naprawdę i wyższym od człowieka. No i prawda jest taka, że żaden z tych trzech warunków, świadomość, złowroga świadomość i gdzieś tam umiejętności, możliwości większe od człowieka, nie są spełnione i nie mamy jeszcze żadnych przesłanek tak naprawdę, zwłaszcza co do tej świadomości. Tutaj jakby nie mamy nic, żadnego dowodu chodzącego na to, że AI może mieć świadomość, że kiedykolwiek będzie ją miało. Nie widzieliśmy tego nigdy na oczy. W GPT-4 najpotężniejszy model nie wykazuje żadnej świadomości, w sensie, wiadomo, w ogóle nawet my do końca nie wiemy, czym ta świadomość jest w przypadku człowieka, a co dopiero w przypadku gdzieś tam bytu opartego o krzem, więc fajnie się gdzieś tam opowiada, ale no nie mamy tutaj żadnej hipotezy sprawdzalnej. No nie jesteśmy w stanie powiedzieć, zróbmy eksperyment, że w 2030 roku, jeżeli model będzie miał świadomość, no to zacznijmy się tym przejmować. Nie ma tu żadnych hipotez, nie ma żadnych jasnych eksperymentów. Jest tylko mówienie o tym, co może będzie i to będzie już niedługo, chociaż no niestety w latach 60. mówiliśmy to samo, że już zaraz będzie to AGI i powinniśmy się bać. Minęło 60 lat, no i się wydaje, że znowu to AGI jest bardzo blisko, chociaż no jak się bliżej przyjrzymy tym modelom, to tam nie widać wiele więcej niż statystyka, nie? No gdzieś tam tej świadomości tam raczej nie ma. I teraz pytanie, czy jest sens skupiać całą debatę i uwagę ludzkości na czymś, co jest właśnie oparte o założenia, na które nie mamy żadnego potwierdzenia i się nie zapowiada, żeby to potwierdzenie nadeszło w najbliższym czasie.
Ja bym tutaj pewnie pobawił się na chwilę w adwokaty diabła i podważyłbym to, co powiedziałeś, takim argumentem, że być może chodzi o inteligencję, a nie świadomość. Jakby też w wielu dyskusjach oba te aspekty są rozdzielane. I z tego, co widzimy, no, naukowcy wolą się skupiać na tej części związanej z inteligencją. Jakby świadomość z definicji wydaje się niemierzalna, trudna do zdefiniowania. Jakby, i nawet jeśli byśmy założyli, że ta dyskusja skupia się wokół tematu inteligencji, to też trudno zgodzić mi się z takim założeniem, że od razu w przypadku AI będziemy mówić o jakiejś ogólnej sprawczej inteligencji, bo no, ja naprawdę mogę zapytać czata GPT, nawet wersji plus, a jakiś plan podboju świata, zresztą pisał też o tym Tegmark w Life 3.0, że zespół programistów zamyka się w piwnicy i za jakiś czas po prostu rządzi światem. Ale ja osobiście nie widzę, jest tam robiony jakiś taki skok pomiędzy, powiedzmy, założeniami teoretycznymi, pomiędzy taką akademicką dyskusją a światem rzeczywistym i nie widzę, na czym ten skok tak naprawdę ma polegać. To nie? Nie widzę jakby przejścia od tego świata teoretycznego, ze świata debat i podcastów do świata, powiedzmy, takiego wykonywalnego, który można byłoby zmierzyć, bo wydaje mi się, że z naszej strony, takiej strony programistycznej, to clue całej tej dyskusji jest to, żeby rozpisać jakieś scenariusze, tak jakbyśmy to robili w przypadku aplikacji, zrobić jakiś proces quality assurance i teraz te scenariusze zacząć badać, tak? W przypadku tych dyskusji, o których ty powiedziałeś, w przypadku tych podcastów, jest naprawdę trudno uchwycić jakiegoś argumentu. Jakby to też wcześniej, jak rozmawialiśmy o samym tym podcaście, jakby to ja zauważyłem, że ja mam o tyle problem z tymi dyskusjami, że w pewnym sensie tam trudno się do czegoś odnieść, nie? Bo tam dużo rzeczy jest mówione, wypowiadane jest bardzo dużo kwestii, które są pewnie spójne, logiczne i, powiedzmy, dobrze brzmią. I tutaj nie mówię tego oczywiście, żeby w jakiś sposób umniejszać osobom, które są o wiele, powiedzmy, bardziej ogarnięte na wielu różnych polach niż ja, tak jak na przykład profesor Dragan, ale trudno tam tak naprawdę znaleźć argument, który moglibyśmy jakoś zmierzyć, nie? I poddać po prostu metodzie naukowej, postawić jakąś hipotezę, przeprowadzić jakiś eksperyment, wyciągnąć jakieś wnioski. A wydaje mi się, że ta dyskusja naukowa to jednak polega na czymś takim, tak? Że stawiamy hipotezę, zakładamy, że ta hipoteza, albo właściwie godzimy się z tym, że hipoteza musi być testowalna, że nawet jeśli nie dzisiaj, to za 100 lat przyjdzie i ktoś, kto będzie w stanie powiedzieć, że słuchaj, to i to się zgadza, a to i to się nie zgadza. I tylko wtedy ta dyskusja ma sens, nie? Więc to jest też trochę kwestia chyba tego, z jakiego świata przychodzimy do tych konwersacji. Wydaje mi się, że z perspektywy programistów ta cała bańka AI wygląda troszkę inaczej, tak jak ostatnio to nasz gość Fahad Haylal w podcaście powiedział, to jest tak naprawdę data science i trochę statystyki. I nam trudno złapać te klimaty takie bardziej dumerskie, bo widzimy jak ten software, który często jest wykorzystywany na co dzień, widzimy jak on działa pod spodem, tak? Jak wiele tam jest braków, jak wiele tam jest niedopowiedzeń, jak wiele tam jest uchybień. Trzyma się to bardzo często na taśmie klejącej, na odrobinie superglue i tak naprawdę, no kurczę, tak jak mówię, mi jest bardzo ciężko złapać ten przeskok jakby rozwoju, który miałby się wydarzyć między tym, co mamy teraz, a światem rzeczywistym i sytuacją, gdzie ten zespół z tym AI w piwnicy tak naprawdę zaczyna rządzić światem, więc to jest dla mnie to główne wyzwanie.
No jasne, no i obecnie te LLM-y gdzieś tam, jak przyjąć władzę nad światem, jeżeli jedyne, co ty umiesz zrobić, to są kole do API i klikanie po przeglądarce, nie? I nawet to ci nie idzie najlepiej, co pokazuje po wszelkie rodzaje AutoGPT agenty, które no póki co są dalekie do jakiegokolwiek stanu używalności. Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby tego typu rozwiązania, które naprawdę no są na poziomie niższym niż ludzki czterolatek, jeżeli chodzi o sprawczość, były w stanie gdzieś tam przejąć kontrolę nad światem. To jest ogólnie dość trudne. Są organizacje hakerskie, gdzie mamy po prostu ogrom ludzi, którzy gdzieś tam naprawdę próbują wykorzystać internet do przejęcia władzy nad światem i jakoś niespecjalnie widzimy, żeby byli w stanie zrobić coś więcej niż wykraść pieniądze z banku i tak dalej. Daleko tutaj do jakiegoś procesu budowania własnych serwerowni i tak dalej, o czym się mówi w tych scenariuszach, jak to AI by miało przejąć władzę nad światem. No póki co ja dość jestem, gdzieś tam śpię spokojnie, bo wiem, że bylibyśmy nawet w stanie to wyłączyć, bo problemy ze skalowaniem i koszta działania tych modeli są wielkie i to naprawdę wydaje mi się dość mocno dyskusyjne, że to by uszło naszej uwadze, że to AI zaczyna się ulepszać i że zrobiłoby tak szybko, kiedy ta teraz największe korporacje muszą czekać w kolejce po karty graficzne, nie? No ciekawe, jak to po prostu złowieszcze AI potężne miałoby przejść ten problem, nie? Z brakiem na przykład dostaw sprzętu. Ten odskok po prostu od ludzkości, który miałby się wydarzyć w kilka godzin, jak w tych wszystkich wizjach jest rozpościerane, to jakby no, na razie te firmy robią wszystko, żeby te modele były jak najszybciej, jak najlepsze i nie wychodzi im to tak dobrze, jakby chciały, więc tu jest jedno ograniczenie. Tak samo gdzieś tam Andrzej Dagan przychowywał, że zresztą właśnie słowa Elizera, że największą głupotą byłoby podłączenie LLM-ów do internetu. No póki co nic nie wskazuje na to, żeby to był faktycznie powód do obaw, bo jedyne co się stało, to się dowiedzieliśmy, że te LLM-y bardzo sobie z tym internetem dają radę i ledwo są w stanie przeglądać.
For the win.
Tak, no bez kitu. Głównie to one zaorały paywall'e póki co i nie zawsze sobie radzą z podsumowaniem artykułów, nie? Więc trochę gdzieś tam daleko do miejsca, w którym to miało być gdzieś tam początkiem końca ludzkości, więc raczej jeżeli stawiamy jakąś hipotezę, no to tutaj się nie udało, nie? Bo podłączyliśmy AI do internetu i nie wydarzyło się kompletnie nic, więc no tutaj na poziomie takiej nauki, no póki co gdzieś tam te argumenty pokazują, że jest tym więcej paniki niż czegoś, czego powinniśmy się faktycznie obawiać. Oczywiście, wiadomo, nie stoimy w miejscu, będzie coraz lepiej, jest tam gdzieś tam prawo mura, zobaczymy. Są czarne łabędzie, może jedno badanie sprawi, że będziemy mieli skrajny wzrost wydajności. Ja tego jakby nie neguję, aczkolwiek nie wiem, czy to faktycznie jest coś, czym powinniśmy się obecnie przejmować. Ja bym się obecnie przejmował tym, co faktycznie mamy do dyspozycji, żeby to lepiej zrozumieć, zadbać, żeby to miało pozytywny wpływ na społeczeństwo, a gdzieś tam wizją tego, że to zyska świadomość i gdzieś tam doprowadzi do apokalipsy AI, zaczekałbym z tym do momentu, kiedy będą jakiekolwiek przejawy gdzieś tam świadomości, sprawczości i tak dalej. Póki co ich po prostu nie ma. I nie wiem, czy jest po prostu sens spędzać kilka godzin strasząc ludzi gdzieś tam być może z wyprzedzeniem o kilka dekad, jak nie kilka setek lat, nie? Bo być może bardzo się, że wszystko, co Andrzej Dagan mówi, się sprawdzi, ale nie za 2 lata, tylko za 200 lat, nie? No i teraz pytanie, czy jest sens teraz o tym rozmawiać w ten sposób? Wydaje mi się, że nie.
Ja tutaj bym się jeszcze odwołał do tego przykładu, o którym wspomniałeś a propos hakerów, to znaczy jak tą piłkę można odbić, że mamy jakiś zespół hakerów, któremu do tej pory nie udało się podbić świata, a sztucznej inteligencji może się to udać. No można powiedzieć, że ta sztuczna inteligencja, czy też ta AGI będzie tak potężne, będzie na tyle ogólne, że właśnie będzie o wiele bardziej potężniejsze niż wszystko, co jakby na takim poziomie ludzkim sobie wyobrażamy, ale znowu tak postawiony argument no jest niemierzalny, nie? Bo to jest takie what if tak naprawdę i z tego what if można iść w każdą stronę, również w taką, że to się nigdy nie wydarzy, nie? Więc Te różne gałęzie, te scenariusze, które można poprowadzić od tego argumentu, no tak naprawdę dla mnie są takiej samej wagi, bardzo trudno się tego złapać, no więc ja mam troszkę z tym problem. I jeszcze też jedna rzecz, zaraz ci oddam głos. Ja tutaj z perspektywy osoby, która buduje ten software, która jest takim builderem, jak lubię o sobie myśleć, osobą, która gdzieś tam jakby próbuje powoływać te produkty do życia, no to bym powiedział, że jak to w Biblii, po owocach ich poznacie, nie? To znaczy jakby jest dużo marketingu, dużo dyskusji, dużo debat akademickich, ale koniec końców jakby oceniamy to, co się udało wypracować, to jakie frameworki powstały, to jakie regulacje powstały. Ja tam nie widzę dużo takich materialnych, powiedzmy, outcome'ów z tych wszystkich debat, nie? Jakby słyszeliśmy niedawno o tym, że big techy, które rozwijają duże modele językowe, same zawiązują takie fora, które mają debatować na tym, jak kontrolować te modele językowe. No i znowu jakby cała rzecz polega na tym, że to zawiązane zostało w miejscu, które nigdy nie miało się tym tematem zająć, jakby, bo złe korporacje miały przede wszystkim się skupiać jednak na tym, żeby podbijać świat, nie? A to te korporacje jednak głównie myślą o tym, co praktycznie z tymi modelami możemy zrobić i jak je zabezpieczać.
No to prawda, to znowu ja mogę odbić piłkę, że to może być granat dymny rzucany przez te korporacje właśnie gdzieś tam na drodze do upadku. Tym niemniej, no raz jeszcze podbijam, wydaje mi się, że fajnie się skupić na tym, co obecnie mamy, na tym wykonywać konkretne eksperymenty, stawiać hipotezy i budować po prostu argumenty racjonalne tak naprawdę, bo no niestety tym gdzieś tam wywodom Elizera czy profesora Dragana, wydaje mi się, że no, niestety jest trochę bliżej do religii niż do nauki. To może być gdzieś tam dla tych ludzi stwierdzeniem może obraźliwym, ale no niestety na podstawie tego, co powiedzieliśmy, uważam, że można tak powiedzieć. A jeżeli ktoś szuka takiej bardziej wyważonej dyskusji, która właśnie opiera się o to, co mamy teraz do dyspozycji, na czym powinniśmy się skupić, to właśnie w tym podcastie Didaskalia, o którym wspominaliśmy, jest fajny odcinek z profesor Przegalińską z Akademii Leona Koźmińskiego, która również się w sztucznej inteligencji specjalizuje, współpracuje z MIT, z Harvardem, właśnie zajmuje się chatbotami, już ma doświadczenie z GPT, to nie tylko 3 i 4, ale również już z 2 pracowała na szerszą skalę i to gdzieś tam fajnie widać, takie właśnie wyważone argumenty oparte o praktykę, o to, co mamy teraz do dyspozycji. I tutaj również jest wspomnienie o tym, że są niebezpieczeństwa, tylko są to niebezpieczeństwa nie związane z tym, że ktoś tu nas pozbawi pracy i w ogóle zasobów do życia, tylko na przykład z dezinformacją, nie? Z której na pewno będzie coraz więcej, będą te deepfake'i, będą fałszywe artykuły, będą boty na Twitterze. Myślę, że wybory w Stanach, które no teraz się już zaczyna ten wyścig wyborczy, w przyszłym roku są wybory, zobaczymy na jaką skalę to jest problem, tutaj właśnie możemy jasno postawić gdzieś tam eksperyment, hipotezę. Jeżeli uważamy, że GPT-4 będzie zagrożeniem dla demokracji, dla poziomu gdzieś tam informacji, ich jakości, potwierdzalności, to mamy świetny eksperyment, który pozwoli to sprawdzić, z czym mamy tak naprawdę do czynienia. Tutaj się po prostu czegoś szybko dowiemy, czy to realnie problem jest, czy nie, a może korporacje takie jak Twitter, Facebook sobie poradzą z tym problemem, będą dobrze wykrywały tego typu działalność. Zobaczymy, nie? Ale to jest coś, co możemy sprawdzić, a te gdzieś tam dalsze wizje, wydaje mi się, że trzeba trzymać rękę na pulsie, do czego zresztą też apelowałem na YouTubie, mówiąc o tym, czy AI zastąpi programistów, czy nie, ale po prostu patrzmy co roku, w jakim jesteśmy miejscu, idźmy do przodu, nie musimy wychodzić tak daleko w przyszłość, opierając się o ukryte założenia, które są niesprawdzalne i gdzieś tam wywoływać jakiś existential anxiety w ludziach, no bo do tego typu wypowiedzi mogą to spowodować, nie? No, jakąś skrajną po prostu obawę o to, czy my w ogóle przetrwamy jako ludzkość. No i wtedy gdzieś tam takie głosy jak Elizer, który mówi wprost, że jego zdaniem jedyne, co ludzkość może zrobić, żeby przetrwać, to bombardować serwerownie z kartami graficznymi. No, jestem ciekaw, czy dojdzie do jakichś aktów terroryzmu ludzi, którzy myślą, że gdzieś tam ratują ludzkość przed AI. No, prawda jest taka, że jeżeli w to wierzysz, że jedyne, co można zrobić, no to się tego pozbyć, no to ktoś bardzo i dobrze może to zrobić prędzej czy później. Zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. Jestem ciekaw, szczerze mówiąc.
W tym momencie możemy, myślę, postawić kropkę. Jak pewnie zauważyliście, z każdym miesiącem tych tematów pojawia się coraz więcej, także i my nawet dzisiaj rano zastanawialiśmy się nad tym, żeby takie odcinki publikować troszkę częściej, żeby tę wiedzę przekazywać w bardziej przystępny sposób. Na pewno czekamy na Wasze komentarze i opinie w tym czy innym miejscu. Jak pewnie wiecie, albo nie wiecie, niedawno uruchomiliśmy projekt opanuj.ai, który jest dostępny na stronie, uwaga, uwaga, opanuj.ai, gdzie mówimy więcej o sztucznej inteligencji. Tam znajdziecie naszego bloga, gdzie właśnie dzielimy się z poszerzeniami na ten temat. Mamy całą sekcję szkoleniową, do której Was również zapraszamy. No i na pewno zapraszamy do kolejnego odcinka, który pojawi się albo na koniec sierpnia, albo troszkę szybciej, jeśli stwierdzimy, że tych tematów nazbierało się na tyle, że po prostu codziennie powinniśmy taki podcast publikować.
Dzięki za uwagę, do usłyszenia w kolejnym podsumowaniu.